moi drodzy, nie byłoby siostry Hilarii Emilii Głupszyńskiej, gdyby nie było błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego z Białej Kapucyna. Nie byłoby jej. Dlatego ten referat, który wygłoszę, będzie nosił tytuł Związki błogosławionego Honorata Koźmińskiego z diecezją siedlecką. Składa się ten referat z trzech części. Pierwsza, bezpośrednie związki ojca Honorata z naszą diecezją, to rodzina, dzieciństwo, a później praca duszpasterska i inne odwiedziny na terenie diecezji siedleckiej. Drugi punkt to osoby, które pochodziły z naszej diecezji, a związały się z dziełem ojca Honorata. Będą to niektóre osoby, ponieważ tych osób wybitnych jest bardzo dużo, pochodzących z naszych diecezji. I trzeci punkt, działanie zgromadzeń zakonnych założonych przez ojca Honorata, jako taki pośrednie związki ojca Honorata przez siostry i braci, kiedy działali i działają do tej pory na terenie naszej diecezji. Ksiądz prałat Bernard, ksiądz rektor, ksiądz biskup mówili, że nasza diecezja powstała 30 czerwca 1818 roku jako diecezja janowska, czyli podlaska. Nasza teraz diecezja siedlecka jest całkowitą spadkobierczynią tej diecezji, która powstała w 1818 roku. O żywotności kościoła lokalnego świadczą przede wszystkim ludzie. Tak też jest od wieków na podlaskiej ziemi. Diecezja siedlecka posiada wielu świadków wiary i miłości do Chrystusa, którzy promieniły świętością, wychowując do niej i ucząc prawdziwie chrześcijańskiego życia kolejne pokolenia. Szczególnymi przedstawicielami, którzy urodzili się jako przyjaciele Boga na terenie naszej diecezji, są m.in. błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński oraz sługa Boża, siostra Hilaria Emilia Głupczyńska. Teraz o rodzinie ojca Honorata. Rodzina Koźmińskich sprowadziła się na Podlasie w XVIII wieku. Jej rodowym gniazdem był Ostromęczyn koło Łosic w parafii Górki. Tu znajdował się ich majątek. Warto przypomnieć, iż była to rodzina unicka, grekokatolicka. Wielu mężczyzn tej rodziny było kapłanami obrządku unickiego. Dziadek ojca Honorata, Leon Koźmiński, był księdzem unickim w parafii Chłopków jako koadjutor swojego ojca Michała. Leon Koźmiński posługiwał w Chłopkowie przez 32 lata, pozostawił po sobie pamięć szlachetnego człowieka i bardzo gorliwego kapłana. Natomiast ojciec Stefan Koźmiński był 8. dzieckiem proboszcza z Chłopkowa. Miał jeszcze 9 rodzeństwa. Stefan Koźmiński urodził się w 1789 roku i tego samego dnia został ochrzczony i bierzmowany przez księdza Abramowicza. Takim szczegółem jest, że jego ojcem chrzestnym był ksiądz Jan Błoński, proboszcz parafii Sarnaki, kapłan obrządku łacińskiego. I wielu biografów przypuszcza, że ta ostatnia okoliczność wpłynęła na to, że Stefan przez całe dorosłe życie czuł się związany już z obrządkiem łacińskim. Ukończył on gimnazjum w Białej, a później został budowniczym powiatu bialskiego. Do dziś można podziwiać Białej Podlaskiej. Zaprojektował on kaplicę świętego Onufrego Męczennika na cmentarzu unickim oraz ratusz, który służy do dnia dzisiejszego. 1840 roku Stefan postanowił z całą rodziną wyprowadzić się z Białej. Wyjechali do Włocławska, do Włocławka. Tam Stefan dostał posadę budowniczego kujawskiego. I biografowie do tej pory też piszą, że chciał uchronić swoją rodzinę przed sprawosławieniem. Rodzina unicka, ci, którzy byli zaborcami, wyszukiwali w metrykach i przymusowo przypisywali unitów dawnych na prawosławie. W 1839 roku na terenach zaboru rosyjskiego oprócz Królestwa Polskiego skasowano Unię i siłą unitów przypisano na prawosławie. Jednak teraz wielu biografów mówi też, że były inne okoliczności. Bardzo prozaiczne. Budowniczy kujawski zarabiał więcej pieniędzy. A wiadomo, chłopcy poszli do szkoły, powiększała się rodzina, potrzeba było funduszy. Ponadto wielu też mówi, że w grę wchodził też stan zdrowia budowniczego. Wyjeżdżał często do tak zwanych wód, do Ciechocinka. A z Białej do Ciechocinka jest duża odległość. Natomiast z Włocławka do Ciechocinka jest odległość dużo mniejsza. We Włocławku ojciec błogosławionego przeżył 5 lat i zmarł nagle w 1845 roku. Był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona Domicella Gołębiowska, druga żona matka ojca Honorata, Aleksandra Kal. Drugą żoną Stefana Koźmińskiego i matką ojca Honorata była Aleksandra z Kalów. Urodziła się w 1807 roku, 6 stycznia, w Międzyrzecu Podlaskim. Biografowie jakoś tak to nigdzie nie pisali, gdzie się urodziła matka ojca Honorata. Często w biografiach można było przypuszczać, że urodziła się w Ostrowie Lubelskim. Jednak jest to błąd i przypuszczenie tak nie można przypuszczać. Dzięki księdzu Bernardowi znaleźliśmy metrykę. Metrykę Aleksandry, Anny, Katarzyny, Kal. W księgach metrykalnych parafii świętego Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim i patrzcie, ochrzcił ją ksiądz Adam Kukiel. I miała, patrzcie, wysoko była postawiona jej rodzina, bo aż było tutaj 4 pary chrzestnych. Czyli rodzina była wysoko postawiona. Aleksandra miała 4 rodzeństwa, 2 siostry i 2 braci. Jak mówią, pisze o tym siostra Honorata, Wizytka. Ona napisała takie dzieło wspominające swoją rodzinę. Pisząc o swojej matce, mówiła, że była darzona wielką miłością swojego ojca, natomiast nie była darzona miłością zbyt mocną swojej matki, która bardziej lubiła swoich synów niż swoje córki. Dlatego po śmierci swojego ojca w wieku 10 lat młoda Aleksandra wychowywała się w domu państwa Dębczyńskich. Pani Dębczyńska Eleonora była rodzoną siostrą matki oraz matką chrzestną Aleksandry. Natomiast mąż Jan Dębczyński był przez 30 kilka lat burmistrzem miasta Ostrów Lubelski. Ciekawe było zapoznanie się tych dwojga ludzi, Stefana i Aleksandry. Stefan już człowiek w średnim wieku, zacny, a ona młoda dziewczyna. Zapoznali się na odpuście świętego Antoniego w Huszlewie. Dębczyńscy przyjeżdżali do Woronieckich, byli jakoś tam zaprzyjaźnieni I ona modliła się o dobrego męża. Czuła się po prostu sierotą. Ta dziewczyna czuła się osamotniona. I ktoś przedstawił jej Stefana Koźmińskiego, budowniczego Bialskiego. I po kilku miesiącach znajomości zawarli sakrament małżeństwa. 30 grudnia 1827 roku w Ostrowie Lubelskim. Świadkami zawarcia małżeństwa byli Jan Demczyński, burmistrz ostrowski oraz Jan Sadowski, burmistrz Białej Podlaskiej. Czy to małżeństwo też było takim małżeństwem wysoko postawionym. Małżeństwo to wydało na świat 6 dzieci, z których 2 zmarło w dzieciństwie. W tym wśród nich był Wacław, przyszły ojciec Honorat. O rodzinie Koźmińskich, tak pisze ich córka Stefania w zakonie Honorata. Koźmińscy należeli do ludzi bogobojnych i uczynnych, powszechnego zażywając szacunku. Natomiast o swojej matce tak pisze. Pani Koźmińska była ideałem żony i matki. Mąż nazywał ją szczęściem swojego życia. Taka była rodzina ojca Honorata. A teraz sam ojciec Honorat przyszedł na świat 16 października 1829 roku. Myślę, że to każda siostra ze zgromadzenia zakonnego założonego przez ojca Honorata w środku nocy przebudzona podałaby, kiedy urodził się ojciec Honorat, a jak nie, to trzeba się tej daty nauczyć. Przyszedł na świat w Białej Podlaskiej. Wiecie, kim byli jego rodzice? Został ochrzczony w kościele świętej Anny. Wydarzenie to zostało zapisane w Księdze Ochrzczonych pod numerem 62. Na chrzcie ojciec Honorat otrzymał 4 imiona. Florentyn, Wacław, Jan, Stefan. W praktyce używano tylko drugiego imienia chłopca, Wacław. Chrzestnymi byli ksiądz Antoni Radziszewski, proboszcz parafii świętej Anny, później administrator diecezji podlaskiej i Eleonora Dębczyńska, żona prezydenta Ostrowa oraz Jan Dębczyński, prezydent Ostrowa Lubelskiego i jego przyrodnia siostra Eleonora Koźmińska. Chrztu udzielił ksiądz Tomasz Radziszewski, wikariusz parafii świętej Anny w Białej Podlaskiej, niespokrewniony z księdzem proboszczem. Mały Wacław spędził szczęśliwe dzieciństwo u boku rodziców i rodzeństwa. Siostra Honorata, wizytka rodzona ojca Honorata, pisze tak w swoich wspomnieniach. Wacio był dzieckiem nadzwyczajnym, mądrym, łagodnym, najbardziej delikatnym. Natomiast matka w jednym z listów tak pisze do swojego syna, co się jemu co prawda nie podobało jako zakonnikowi, bo to było na końcu jego życia. Ty zaś, synu, zawsze byłeś najlepszym dzieckiem, najmilszym synem mojego serca. Tak napisała matka. We wrześniu 1835 roku, w wieku 6 lat, Wacław został posłany do szkoły elementarnej, a po 2 latach przeszedł do powiatowej szkoły średniej, której uczył się 3 lata. Ponieważ w 1840 roku, jak mówiłem, wyjechał razem z rodzicami do Włocławka. Tam już nie będę opowiadał, że opuszczenie Białej, szkoła w Płocku spowodowała, że Wacio z grzecznego chłopca stał się ateistą. Moi drodzy, tak on pisze. Z wielkim smutkiem, że wobec kolegów przechwalałem się niedowiarstwem, wstydziłem się znaku krzyża, wyśmiewałem się z rzeczy świętych, a nawet w kościele przeskarżałem wiernym i szydziłem z Boga. Po uwięzieniu w Cytadeli Warszawskiej i nawróceniu 19-letni Koźmiński postanowił wstąpić do kapucynów. 8 grudnia 1848 roku zgłosił się do przyszłego biskupa podlaskiego, ojca Beniamina Szymańskiego. Po załatwieniu związanych z przyjęciem do zakonu, Wacław udał się pieszo do klasztoru w Lubartowie, aby odbyć nowicjat. I moi drodzy, nie ma innej możliwości, żeby wtedy ten 19-letni chłopak nie przechodził przez naszą diecezję z Warszawy do Lubartowa. Dlatego nie jest to nigdzie zapisane, ale trzeba wydedukować, że chyba, że szedł, ale to jest niemożliwe, bo chyba kapucyni szli najbliższą drogą, tak? No właśnie. To przechodził przez, na pewno przechodził przez teren naszej diecezji. Został wyświęcony 27 grudnia 1852 roku w Bazyce Świętego Krzyża w Warszawie. I ojciec Honorat rzucił się w wir pracy duszpasterskiej. Już nie będę mówił jakie, ale tutaj jest. Ale jak się rzucił, tak szybko też i osłabł. To przepracowanie spowodowało osłabienie na zdrowiu i właśnie wtedy, jak się wydaje, rozpoczął się proces gruźliczy. Wówczas ta choroba jako nieuleczalna czyniła spustoszenie, zwłaszcza wśród młodych organizmów. Dlatego z woli ojca prowincjała Niceta Sierakowskiego, ojciec Honorat poddał się dwukrotnej kuracji wzmacniającej. Pierwsza to kuracja była w Kolanie, koło Parczewa, w majątku przyjaciół kapucynów łubieńskich. Zdrowiejący zakonnik przebywał całymi dniami w ogrodzie, jak sam pisze, spacerował na rzekę Piwonią, spał przynajmniej 8 godzin, co było dla niego największym luksusem. Najczęściej ojciec Konrad spał 4 albo 5 godzin, ale też często przebywał w oborze. Ponieważ według ówczesnej wiedzy medycznej powietrze obory miało działać na płuca leczniczo i regenerująco. To jest też fakt historyczny. Tak było. I ojciec Honorat do tego też wraca. I podobno go pilnowano, żeby w tej oborze siedział. W Kolanie ojciec Honorat odbył doroczne rekolekcje, korzystając z poręcznika Belecjusza, jezuity. Moi drodzy, jest to zapisane w notatniku duchowym. Kto miał ojca Honorata notatnik i ma, niech to sprawdzi. W Kolanie ojciec Honorat przebywa przez maj, czerwiec i pół lipca 1857 roku. Kolejny raz ojciec Honorat przebywał w Kolanie, kiedy z ojcem Prokopem Leszczyńskim po misach w Sterdynie dziękował państwu łubieńskim za gościnę. Było to po 11 października 1857 roku. Następny raz ojciec Honorat wyjeżdża na podratowanie zdrowia na Podlasie zimą 1858 roku. Przebywał wtedy w majątku Zamońskim w Różance koło Włodawy. Z tego pobytu zachowała się pamiątkowa figura Matki Bożej Niepokalanej, wykonana przez rzeźbiarza Hegla. Była umieszczona na dziedzińcu w Różance, ale po I wojnie światowej ta figura jest w Adampolu koło Włodawy, gdzie pozostaje dnia dzisiejszego. Tę figurę 2 lutego 1858 roku poświęcił ojciec Honorat. Ojciec Honorat przebywa też kilka tygodni w majątku państwa górskich. W 1859 roku przybył do tego majątku razem z Felicjankami 13 lipca. Zamieszkał w Celanowie i znowu pięknie piszą siostry Felicjanki. Pan górski Ludwik zaprosił go do Sterdyni. Jednak ojciec Honorat z powodu odległości nie chciał tam zamieszkać. Po poświęceniu kaplicy i domu ojciec Honorat zamieszkał w Obórce, którąśmy wyszykowały, ale po drugiej stronie stała krówka. Ojciec Honorat przez kilka tygodni wygłaszał konferencję, uczał zwyczajów zakonnych i odprawił z nimi kapitułem. Ojciec Honorat jako kaznodzieja uczestniczył też wraz ze swoimi braćmi w misjach ludowych które zarządził biskup podlaski Beniamin Szymański. U boku ojca proboka Leszczyńskiego uczestniczył w tych wydarzeniach w dwóch miejscowościach, w Sterdyni i w Parczewie. Moi drodzy, i ostatnim takim wydarzeniem, które związane było z bytnością ojca Konrada na Podlasiu, było sprowadzenie relikwii świętego Wiktora z Rzymu do Janowa. Te relikwie sprowadzili państwo potoccy z Międzyrzeca Podlaskiego. I kiedy zostały przewiezione one do Warszawy, przez kilka dni były w kościele kapucynów na ulicy Miodowej. Gromadziły się tam tłumy, tysiące ludzi. I wśród kaznodziejów był ojciec Honorat, a później one zostały uroczyście przeprowadzone do Janowa Podlaskiego. Kapucyni po zainstalowaniu przeprowadzili tam misję, ale byli też kapucyni z klasztoru z Miodowej. I prawdopodobnie wśród tych ludzi, jest to prawdopodobieństwo 90%, był ojciec Honorat. I było to w 1859 roku we wrześniu. To był ostatni pobyt ojca Honorata, taki fizyczny, na Podlasiu. Potem wiecie, co się działo. Ale ojciec Honorat to on, ale też i ludzie, których zaczął gromadzić w konfesjonale i w Warszawie, i w Zakroczymiu, i w Nowym Mieście. I powstały wtedy zgromadzenia bezkabitowe, których w większości jesteście członkiniami. I moi drodzy, ja teraz, ksiądz Bernard mi przypomina o czasie, w telegraficznym skrócie powiem o osobach. Pierwszą siostrą, która złożyła śluby czy przyrzeczenia, była Józefa Chudzyńska. Urodziła się w 1838 roku w miejscowości Łucznica w parafii Osieck. W Osiecku też została ochrzczona dwa dni po urodzeniu. Ona jest współzałożycielką sióstr posłanniczek. To była pierwsza siostra, widzicie, z Podlasia pochodziła. Była długie lata matką generalną, zmarła w 1914 roku. Następną siostrą, którą chciałbym powiedzieć, to jest siostra Józefa Wanda Sieracka, która urodziła się w Siedlcach i była służką Maryi Niepokalanej. Przez dwadzieścia kilka lat była matką generalną. Ojciec Honorat potraktował ją tak trochę szorstką. Dwa zdania. Uczyła się w szkole u pocieszycielek, u siostry Krzymowskiej, Zofii. Tam chciała wstąpić, podobało się. Ale pewnego razu na spowiedzi ojciec Honorat powiedział do niej tak. U pocieszycielek jest dużo inteligentnych, usłużek wykształconych brakuje. Dlatego od jutra pójdziesz do nich. Przyjęła swoje posłanie, zebrała swoje rzeczy i natychmiast ruszyła do sióstr służek. Też rodzina Sieracki była związana przez ojca Jana, który był wydawcą dzieł ojca Honorata. Następną taką osobą związaną, wybitną, była matka Wanda Niewęgłowska, sercanka. Kobieta, która jakby nie znała ojca Honorata, urodziła się w naszej diecezji w miejscowości Paszki, w parafii Radzyń Podlaski, tam została ochrzczona, wstąpiła do sióstr, była też matką generalną, ale ona w swoim życiu jakoś tak w pełni wyraziła ideał ukrycia, pracując w liceum Międzyrzecu. Kiedy chciano ją przenieść, kiedy ją siostry wybierały na matki, generalną biskup Świlski interweniował. Ona musi zostać w Międzyrzecu, bo miała wielki wpływ na dzieci i młodzież. Wybitna osoba. Oczywiście siostry fabryczne mają swoją wybitną przedstawicielkę z Podlasia, wieloletnią generałkę, która dała nową inspirację temu zgromadzeniu, siostrę Wnukowicz, która pochodziła z Międzyrzeca Podlaskiego. Moi drodzy, ale mówiąc tak pięknie o tych siostrach, które tak ojca Honorata słuchały, które były takie posłuszne, wpatrzone, dyspozycyjne, była jedna trudna siostra z Podlasia. Siostra Feliksa Kozłowska, która urodziła się w Wielicznej koło Węgrowa, która podróżowała też jak rodzina Główczyńskich z matką po całym świecie, aż znalazła się w Warszawie. I w 1893 roku, 2 sierpnia, jej sławetne objawienia, które po przeanalizowaniu są bardzo podobne do objawień siostry Faustyny. Ojciec Gabry się z tym zgodzi, czy nie? Ksiądz Polejewski mówi tak. Gdyby miała dobrego kierownika duchowego, który by ją nauczył posłuszeństwa, to naczynie nigdy by nie pękło i nie wyciekłoby objawienie miłosierdzia Bożego. My często ją winimy, uśmiechamy się, ale kiedy spojrzy się na jej tragiczne życie, to widać, że ludzie, którzy ją otoczyli, byli od złego. Ją tak pokierowano, że się stało, co się stało, że siostra Główczyńska ofiarowała swoje życie o nawrócenie Mariawitów. Jeszcze, moi drodzy, chciałbym powiedzieć o panu Ludwiku Górskim, dziedzicu z Ceranowa, który był wielkim przyjacielem ojca Honorata i wielkim jego dobradziejem. Tylko też był krytyczny wobec ojca Honorata, dawał mu pieniądze na wszystko. Między innymi zasponsorował wielką ochronkę, o której pisze wasza siostra Aniela Kostka-Godecka w Łodzi. Dał mnóstwo pieniędzy, ale ojca Honorata w jednym je sponsorował i powiedział, że nie da złamanego grosza na jego wydawnictwa. Bo mówił, cóż to za pisma, to nic nie warte, nie dam złamanego grosza. Natomiast we wszystkim innym się zgadzał. Ze wszystkim innym siostry, między innymi Felicjanki, przyjął do Ceranowa, dał list jakby polecający, że w majątkach wielu je przyjęto. Sponsorował wiele sióstr, do Rzymu woził korespondencję, chodził po różnych urzędach watykańskich, żeby tam zrozumiano, co się dzieje w Królestwie Polskim. Był wielkim przyjacielem, tylko nie dawał nie sponsorował wydawnictw. To byli ludzie. A teraz moi drodzy, zgromadzenia, które były, to wiecie, ksiądz Bernard mówi, że już starczy, ale wiele sióstr pracowało w naszej diecezji. Wiele sióstr teraz pracuje. Powiem tylko szybko, kto pracował. Pracowały siostry imienia Jezus, obliczanki, pocieszycielki, służebnice Najświętszego Serca Maryi, posłaniczki Maryi, siostry Mariawitki, wspomożycielki dusz czystowych, bracia, słudzy Maryi Niepokalanej. A kto pracuje teraz? Siostry sercanki, franciszkanki od cierpiących, siostry sługi Jezusa oraz siostry służki Najświętszej Marii Panny. Jest ich najwięcej, bo jest aż 11 domów. Moi drodzy, ojciec Honorat to szczególna postać na każdym poziomie. Wyrósł z podlaskiej ziemi, z podlaskiej rodziny. Tak wielki skarb. Moi drodzy, jeszcze jedno takie końcowe. Patrzcie, pochodził z kapłańskiej rodziny. I zobaczcie, miał dziadków, pradziadków, księży unickich, powołanie nie wysycha.